środku dnia.
Noworoczny okres to doskonały czas, by znaleźć to, czego szukasz w wyjątkowych cenach. Czekają na ciebie niepowtarzalne promocje i okazje. Duże galerie handlowe, hipermarkety kuszą po świętach towarami po atrakcyjnych cenach. Czy klienci rzucili się na te okazje? Może też dość chłodno podchodzimy już do tych obietnic handlowców, bo przecież sezon na przeceny trwa od listopada. W Gnieźnie Rafał Muniak sprawdzał, jak wygląda sytuacja w jednej z galerii handlowych.
Czy korzysta pani z takich noworocznych wyprzedaży?
Niestety nie.
Dlaczego?
Fundusze się skończyły.
Do 50%?
Nie wiem.
Nie kusi pani nic?
Nie, na razie nie.
To znaczy ja sobie tutaj ostatnio kurtkę kupiłem, tą co mam na sobie.
W okazyjnej cenie?
No, 1700 zł.
O, to droga.
Na promocję, to znaczy jak ja tą kurtkę kupiłem, to miałem 50% taniej następny towar, nie?
O, no to czyli co, to pana skusiło?
Dodatkowo jeszcze kupiłem rodzicom, mamie kurtkę.
Czyli wydał pan dodatkowe pieniądze?
No tak kuszą, nie?
Ta promocja okazała się skuteczna. Wydał pan więcej niż pan zakładał.
Skuteczna się okazała, ale i tak chciałem kupić kurtkę.
Dzień dobry, przepraszam, Radio Poznań. Czy dzisiaj warto robić zakupy? Bo widzę, że pani z takimi dwoma ciężkimi torbami idzie po ulicy.
No wracam, no musiałam sobie zakupy po Sylwestrze. Soki, Rewiła była na promocji 3+3. No to skorzystałam.
3+3 promocja, tak?
Tak.
Warto korzystać?
Chyba tak.
Okazjonalne tylko dla królika tutaj kupiłam.
Po promocji czy nie?
Nie.
Czy kuszą te promocje teraz?
Troszeczkę może kuszą niektórych, ale raczej tak powściągliwie, jak to się mówi już teraz. Trzeba rozsądnie, prawda?
A pani ma coś dzisiaj na oku już?
Tak, nie, dzisiaj nie. Tak, tylko po prostu idę sobie po garnożerkę, a tak raczej nie.
Czy korzysta pani z wyprzedaży noworocznych?
Nie korzystam. Niczego nie potrzebuję.
Czyli co, po świętach portfel pusty, czy...?
Nie, po prostu nie czuję szczególnej potrzeby, żeby wydawać pieniądze też na rzeczy, które nie są mi potrzebne.
A nie kuszą trochę te wyprzedaże, takie nawet do 50% i więcej czasami, bo widać teraz dużo reklam.
Pewnie kuszą, ale tak naprawdę te ceny po promocji 50%, no to one powinny być cenami początkowymi, dlatego ja się nie daję nabrać. Zawsze się zastanawiam, zanim coś kupię.
No, w sklepach widać prawie wszędzie napisy sale, czyli sale po polsku, a dużo pracy mają jeszcze kurierzy, którzy dostarczają przesyłki zamówione jeszcze przed świętami. Rafał Muniak rozmawiał z jednym z nich, z panem Kamilem.
Zaraz tam podjadę, no.
Pan zapracowany, widzę. Duże kartony jeszcze się nosi po świętach?
No, są jeszcze takie niedobitki.
Dziękuję. Dobrze. Czyli co? Dużo pracy?
Jest jeszcze jeżdżenia, no. Teraz takie wyprzedaże, nie wyprzedaże, takie noworoczne. Sądzę, że też tam trochę tych Chin też, tego dużo też poprzyjeżdżało, więc to nas tak zasypuje, nie?
A tak porównując przed świętami i po świętach, kiedy było więcej pracy?
Ciężko stwierdzić, bo jest cały czas dużo. Zobaczymy, co jeszcze przyniesie jutrzejszy dzień i przyszły tydzień, nie?
Gorący okres.
Gorący jest okres. Jest gorący, w Sylwestra też już tam trochę tego powywoziliśmy, a dzisiaj na nowo, nie?
Czyli spokoju nie ma.
Na razie jeszcze nie da się odetchnąć, ale no zobaczymy, co ten przyszły tydzień przyniesie. Może się faktycznie to wszystko uspokoi, nie?
I z doświadczenia, jak pan myśli, kiedy to się, że tak powiem, unormuje?
Kiedy to się unormuje? Jak się ludziom pieniądze skończą. Albo jak będą podwyżki cen jeszcze, nie? Więc zobaczymy, jak to...
Dzięki. Powodzenia.
Dziękuję.
Jak skorzystać z noworocznych przecen i promocji i nie żałować później tego, radzi psycholog Joanna Dąbrowska.
Proponuję zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujemy, jakie są nasze realne potrzeby, żeby określić budżet, jakim dysponujemy. Proponowałabym, żeby być świadomym tego, że wyprzedaże to jest ogromna maszyna marketingowa, która tylko czyha na to, żebyśmy dokonywali impulsywnych wyborów, nie zawsze tych, których potrzebujemy. W związku z tym miejmy świadomość tego, że nasze wybory nie zawsze są nasze, natomiast są efektem działania marketingu. Bądźmy świadomi naszych potrzeb. Wybierajmy rzeczy, których naprawdę potrzebujemy. Sporządźmy listę rzeczy, które chcielibyśmy kupić i trzymajmy się tej listy. Myślę, że musimy mieć świadomość tego, że coś, co wydaje nam się okazją, nie zawsze jest okazją, a wybory, których podejmujemy, nie są to zawsze wybory rzeczy, których tak naprawdę realnie potrzebujemy.
Dlaczego handlowcy obniżają ceny swoich produktów, czasami bardzo radykalnie? Komu służą promocje, a komu szkodzą? Mówi radca Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Gniezna, Włodzimierz Bobkiewicz.
Obniżka cen i rabaty. Wszyscy lubimy płacić za coś mniej niż więcej. Klienci i nasze społeczeństwo oczekuje tych przecen, oczekuje obniżek cen. Wielkie obniżki cen dotyczą głównie dużych sieci handlowych. Pewnie w jakiś sposób jest to forma promocji, forma przyciągania klienta. Jeżeli chodzi o naszych rodzimych przedsiębiorców, no to te obniżki nie są aż tak duże, bo my nie kalkulujemy dużych marż i nas nie stać na jakieś wielkie obniżki.
Ale czy takie promocje nie psują rynku? Nie zażynają tych mniejszych firm.
Oczywiście, że to psuje rynek. Jeżeli jest obniżka ceny, robi to na przykład producent, polski producent, robi taki kiermasz, to na pewno warto tam iść i zobaczyć, bo często on wyprzedaje też starsze modele, które są pełnowartościowe. Natomiast ja znam taką dużą sieć handlową w Polsce, która przywożąc towary do tego sklepu, one już są przecenione. Także jest to taki chwyt reklamowy, przeceny przyciągają klientów. Czasami robimy wyprzedaże posezonowe, to są pełnowartościowe produkty, taniej. Robimy to po to, żeby one nie zalegały w naszych magazynach, bo magazynowanie też kosztuje.
Polskie prawo i prawo Unii Europejskiej chroni klientów i sprzedawcy na etykietach z przecenami muszą podawać cenę towaru sprzed 30 dni. Ma to zapobiegać fałszywym informacjom o obniżkach cen. Jednak klienci muszą też pamiętać, że nie mogą na przykład w sklepach stacjonarnych oddawać nietrafionych prezentów, mówi rzecznik praw konsumentów z Gniezna Mateusz Stefański.
Dużo osób po okresie świątecznym przychodzi z takimi nietrafionymi prezentami, czyli no coś dostałem, ale to się albo nie spodobało, nawet nie jest odpakowane, albo no zostało odpakowane, może raz użyte, towar jest pełnowartościowy i po prostu chciałbym go zwrócić. Niestety nie ma możliwości zwrotu towaru, jeżeli on został zakupiony w sklepie stacjonarnym. Gdyby się okazało, że on jest wadliwy i wada jest istotna, uniemożliwia normalne korzystanie z rzeczy, to w takiej sytuacji można od umowy odstąpić i domagać się zwrotu cen. Natomiast inna sytuacja występuje, jeżeli dokonujemy zakupów na odległość, najczęściej przez internet. Ustawodawca przyznaje nam tak zwane prawo do namysłu. To od tego momentu, kiedy odbierzemy towar, mamy 14 dni, żeby się zastanowić, czy my faktycznie takie coś chcieliśmy kupić. Gdyby się okazało, że jednak nam się coś nie podoba, no inaczej wyglądało na zdjęciu, to w takiej sytuacji możemy towar odesłać bez podania żadnej przyczyny i domagamy się zwrotu ceny, nawet jeżeli ten towar jest pełnowartościowy. Powinniśmy pokryć koszty przesyłki do sprzedawcy.
Osoby mające problemy z towarami, które zakupili, mogą po poradę zwrócić się do powiatowych rzeczników konsumentów, które zwykle udzielają porad w siedzibach starostw powiatowych. W Gnieźnie rzecznik przyjmuje w środę i piątki. Dokładne informacje znajdą Państwo na stronach internetowych samorządów powiatowych albo dzisiaj wyjątkowo w audycji w środku dnia, bo gościmy dzisiaj Dagmarę Koszuszko i Macieja Przybylaka z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zatem jeszcze tutaj padły te słowa, że nie możemy zwrócić towarów zakupionych w sklepach stacjonarnych, ale chyba, że sprzedawca, sieć handlowa powie nam na przykład, że mamy 30 dni. To wtedy rozumiem, bo w sklepach teraz bardzo dużo jest kolejek generowanych przez osoby, które z torbami przychodzą i z powrotem przynoszą to, co kupili tam, czy dostali wcześniej.
Tak, to prawda. Coraz częściej sklepy stacjonarne umożliwiają konsumentom przyjęcie zwrotu towaru, jeżeli on jest niewadliwy, ale to jest tylko i wyłącznie dobra polityka sklepu. I zawsze warto, dokonując takich zakupów, sprawdzić, czy gdzieś tam przy kasie mamy informację, na przykład zwrot jest możliwy w określonym terminie, na przykład 30 dni. Wtedy jak najbardziej możemy z tego zwrotu skorzystać. I też jeżeli tutaj mówimy o wyprzedażach, ważną rzeczą jest to, żebyśmy pamiętali, że podczas wyprzedaży mamy takie same prawa, jak podczas zakupów towarów w cenach regularnych. To znaczy mówię tutaj przede wszystkim o reklamacjach towarów, ponieważ zgłaszają się do nas konsumenci do inspekcji handlowej, które na przykład spotykają się z taką wywieszką przy kasie, że na przykład ubrania z wyprzedaży nie podlegają reklamacji. Jest to nieprawda, jest to niezgodne z prawem, ponieważ jeżeli kupuję towar i ten towar okaże się wadliwy, to mam prawo reklamacji tego towaru w ciągu 2 lat do sprzedawcy i o tym należy pamiętać.
No, może nie ma zwrotów na przykład wtedy.
Dokładnie. Jeżeli kupuję towar i okaże się, że ten towar jest wadliwy, niepełnowartościowy, na przykład kupię koszulę, z której odpadną za chwilę guziki, to jak najbardziej mogę ten towar reklamować, a jeżeli kupuję koszulę dla kogoś na prezent i na przykład obdarowany stwierdzi, że jednak ten kolor mu się nie podoba, to jest tylko i dobra wola sprzedawcy, jeżeli kupuje w sklepie stacjonarnym, żeby taki zwrot ode mnie przyjął.
Tu mamy przewagę kupna w internecie, prawda?
Tutaj tak, jest w internecie obowiązują...
Ten atut, że te 14 dni mamy na
zwrot. Tak, inne zasady, dlatego że my w internecie widzimy tylko zdjęcia tego towaru. My go nie możemy dotknąć, dopiero jak ten towar do nas, prawda, tutaj zostanie dostarczony, możemy go przymierzyć i wtedy możemy nawet taki towar przymierzony zwrócić. Oczywiście on nie może mieć śladów użytkowania, nie możemy go zniszczyć, ale to jest to właśnie ta przewaga, że jeżeli kupujemy przez internet, mamy prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni, a nawet w dłuższym terminie. Zawsze warto też czytać regulaminy sklepów internetowych, bo tam sprzedawca może nam gwarantować nawet dłuższy zwrot.
A najkrócej podsumowując, idąc do sklepu stacjonarnego, zawsze warto przed kupnem spytać w kasie, czy jest możliwy zwrot. I w tym sytuacji jest.
Jeżeli chcemy komuś zrobić prezent, albo nie kupujemy dla siebie, nie możemy przymierzyć, to wtedy ma to duże znaczenie. Ale wracając jeszcze do prezentów, czyli generalnie jak ktoś na przykład dostał skarpetki na prezent i mu się nie podobają, to marne szanse, żeby to oddać. Zwłaszcza jak nie ma paragonu na przykład.
Paragon jest dowodem sprzedaży, ale też nie jedynym. Jeżeli na przykład ktoś kupił nam ten prezent przez internet i dysponuje potwierdzeniem zakupu, płatnością kartą na przykład, wtedy jak najbardziej można taki towar zwrócić. Ale jeżeli, tak jak mówiliśmy, ten prezent został kupiony w sklepie stacjonarnym, to po pierwsze ważne, aby ta osoba, która nam ten prezent kupiła, miała taki paragon, czy dowód zakupu, czy wydruk płatności kartą. No a po drugie, tak jak właśnie zwracamy uwagę tutaj słuchaczom, żeby zawsze się orientować, czy taki zwrot towaru w sklepie stacjonarnym jest możliwy.
61 865 4654. Gdyby mieli Państwo pytania do naszych gości, to zachęcam, bo czasami rzeczywiście sytuacje są bardzo skomplikowane. Akurat w przypadku odzieży myślę, że nie tak bardzo, jak na przykład w przypadku sprzętu elektronicznego, gdzie bardzo ważne jest to, że przychodzi do nas na przykład, kupujemy sobie radioodbiornik, to akurat dobry przykład, i żeby sprawdzić, czy on działa, musimy go otworzyć, musimy włączyć to radio i sprawdzić.
Tak. Także to jest takie tutaj podstawa praw naszych konsumenckich, że oczywiście jeżeli ten towar kupimy, to musimy sprawdzić, czy ten towar spełnia swoje własności, wartości użytkowe, czy możemy z tego towaru korzystać. Jeżeli nam się ten towar zepsuje, to też dobrze, żeby słuchacze wiedzieli, że mamy dwie możliwości reklamacji. Możemy reklamować taki towar do sprzedawcy, to jest tak zwana niezgodność towaru z umową, ale też do gwaranta na podstawie karty gwarancyjnej, jeżeli taką kartę otrzymamy. Najczęściej do takich sprzętów elektronicznych takie karty są wydawane. I tutaj, jeżeli możemy Państwu doradzić, warto te karty gwarancyjne czytać. Jakie są warunki tej gwarancji? Czy tak naprawdę opłaca nam się reklamować towar do gwaranta czy do sprzedawcy? Bo często w gwarancjach to są takie książeczki drobnym drukiem często napisane i tam na przykład mamy dużo wyłączeń, że nie możemy reklamować towaru z gwarancji, gdy jest uszkodzenie mechaniczne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też karty gwarancyjne mogą być udzielane na dłuższy czas niż ta odpowiedzialność sprzedawcy, ponieważ u sprzedawcy możemy reklamować towar w ciągu 2 lat, a na przykład karta gwarancyjna może być wydana na 3 lata albo na 5. Więc to jest ta przewaga, nie?
To jest rękojma, tak?
To jest reklamacja do sprzedawcy kierowana. To jest teraz według nowych przepisów, kiedyś to była rękojmia, teraz przy sprzedaży konsumenckiej to jest tak zwana niezgodność towaru z umową, tak to się nazywa, do sprzedawcy w terminie 2 lat. A gwarancja to jest taki inny tytuł prawny, gdzie reklamujemy towar najczęściej do producenta, ale zachęcamy Państwa, żeby czytać warunki gwarancji, bo nie zawsze jest to dla nas korzystne. Mamy prawo do wyboru oczywiście. To, że dostaniemy gwarancję, nie oznacza, że musimy z niej korzystać, ponieważ tutaj odpowiedzialność ponosi 2-letnią sprzedawca.
Proszę Państwa, te terminy są niezwykle ważne, bo w przypadku sklepów internetowych trzeba też pamiętać o tym, że w momencie, kiedy składamy reklamację, na przykład 1 stycznia, bo to w internecie można zrobić, to nie jest tak, że te 2 tygodnie sprzedawca ma od tego 1 stycznia na odpowiedź na gwarancję.
To jest 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do naszego żądania. Też mamy dużo telefonów i tutaj porad konsumenckich, gdzie nas konsumenci pytają, czy ten czas 14 dni kalendarzowych to jest czas na zrealizowanie naszego roszczenia. Czyli na przykład składam reklamację i żądam naprawy towaru albo wymiany i te 14 dni to jest czas na to, żeby sprzedawca mi odpowiedział, tak, uznaje reklamację, będzie naprawa, albo nie, nie uznaje reklamacji.
Ale sprzedawca pisze, opisuje, proszę odesłać towar. I wtedy jak tutaj ten czas?
Od momentu dostarczenia towaru, nie? Dlatego, że jakby to jest czas na to, żeby ten sprzedawca, od momentu złożenia reklamacji, przepraszam, ponieważ to jest 14 dni na to, żeby się ustosunkować do żądania i też niesprawidłowe, bo spotykamy się często w inspekcji handlowej z takimi tutaj działaniami sprzedawców, którzy w tym czasie 14 dni konsultują się na przykład jeszcze z producentem, z rzeczoznawcą i mija 14 dni, po czym konsument otrzymuje informację od sprzedawcy, że ten termin będzie wydłużony, ponieważ nie mamy jeszcze stanowiska producenta czy na przykład rzeczoznawcy. Także w tym terminie 14-dniowym od momentu złożenia naszego żądania, czyli złożenia reklamacji, konsument musi wiedzieć, jakie jest stanowisko sprzedawcy, tak?
No tak, ale to jest oczywiste. Natomiast w momencie, kiedy sprzedawca odpowiada nam na reklamację w ten sposób, że żąda przysłania tego produktu, który nam się nie podoba w jakiś tam sposób, to wtedy jak liczymy te dni? To znaczy, czy to jest tak, że ten termin właśnie, te 2 tygodnie są od momentu dostarczenia, czy my liczymy od tego złożenia?
Żądania, tak mówiłam, przepisy
złożenia. No ale jeżeli my wyślemy tę paczkę po 2 tygodniach.
To wtedy 14 dni. Tak.
Od momentu, kiedy paczka dotrze, tak?
Dokładnie. Mhm.
Ale wtedy sprzedawca powie, no ale ja odpowiedziałem na reklamację, tylko żeby odesłać,
to
tak?
To też w interesie konsumenta jest to, żeby też ten towar jakby, zazwyczaj mamy takie też tutaj doświadczenia, jeśli chodzi o konsumentów, zazwyczaj ten towar jest przesyłany razem z żądaniem reklamacji. Nie? Wtedy to jest jakby najprostsza rzecz, dlatego że mamy od razu w ciągu tych 14 dni odpowiedź, a jeżeli ten towar zostanie wysłany później, to te 14 dni jakby liczy się od momentu dostarczenia tego towaru.
Pamiętać też trzeba jedną rzecz, taką bardzo techniczną, że tam przez ten koniec musimy odesłać na własny koszt, tak?
Ale to zależy też od sklepu, bo niektórzy...
No ale przeważającej mierze...
Jeżeli reklamacja będzie uznana, to sprzedawca nam te koszty musi zwrócić i tak samo, jeżeli już mówimy o kosztach, też to, co było wspomniane wcześniej, jeżeli chodzi o zwroty tych towarów, to no nic nie ma za darmo. Jeżeli zwracamy towary do sprzedawcy w ramach skorzystania z prawa do zwrotu, to ten towar najczęściej odsyłamy na swój koszt, chyba że sprzedawca nam proponuje jakby tutaj taką możliwość,
bo często serwisy te, które handlują, one bardzo często oferują właśnie darmowy zwrot.
Tak.
Jest,
także to jest taki ukłon jakby w stronę konsumenta. Najczęściej też wygląda to w ten sposób, że otrzymujemy taką etykietę, którą tylko drukujemy tutaj za pośrednictwem któregoś z przewoźników, przekazujemy do wysyłki i wtedy jakby sprawa jest prosta, jest to ułatwienie dla konsumentów.
Ciekawe, czy państwo zwracali coś już po świętach. 618-654-654 zachęcam do rozmowy. A teraz mała, krótka, muzyczna przerwa.
We'll be right back.
Słuchają Państwo Radia Poznań, audycja w środku dnia, 61 865 465 4. Dzisiaj rozmawiamy o wyprzedażach, o prawach konsumenta, o tym, czy możemy zwrócić prezenty, które dostaliśmy od Gwiazdora. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bardziej chciałem tak opowiedzieć o swojej sytuacji, bo korzystam z jednego z takich, no myślę, że największych portali, które zajmuje się sprzedażą odzieży w internecie. Tam oferowano jest oczywiście bezpłatny zwrot, też podanie przyczyny, 14 dni na koszt tej firmy. No i parę razy skorzystałem z takiego zwrotu, żona również. Natomiast odpowiedzi na częste sytuacje zwrotu dostałem prezent do tej firmy.
O.
Tak, dostałem prezent do tej firmy. To prawda, nie było nadawcy na paczce. Jedna z większych firm kurierskich, która dostarcza właśnie, obsługuje tę firmę. Dostałem zapakowany w karton wykopane krzaki róży. Takie kłujące. Także nie wiem, czy ktoś się spotkał, ale ja dostałem taki prezent. Okazało się, że firma, żeby jakby się nie ujawniać do tego, co dostała, nie było nadawcy, był tylko hala magazynowa. Okazuje się, że tam jest więcej firm, między innymi ta firma, która zajmuje się sprzedażą odzieży, jedna z większych, ale też dołączono tam taki formularz zwrotu bez nazwy firmy, ale właśnie formularz zwrotu, który jest dokładnie identyczny z nazwą tej firmy, także taki prezent firmy.
Taki kamuflaż nie do końca, ale jednak.
A trafiony prezent był?
No nie, to były wykopane krzaki, korzenie róży, także raczej nie trafiły,
raczej nie trafił.
Bo się nie pokułem, tak? Także,
ach, sam
tak,
korzeń,
sam korzeń,
nie? Tak. Prezent, tak?
A myśl, to... ale to może wie pan, może chodziło o to, żeby pan sobie w ogródku posadził gdzieś albo i to pięknie by zakwitło na wiosnę. Czy tam...
Myślę, że nie, bo to były same krzaki, takie 10-centymetrowe wykopane razem z ziemią, także jak się otworzyło, to wszystko się wysypało, myślę, że było to celowe działanie. Nie wiem, czy ktoś miał podobno, ale po prostu... No,
aha, takie, czyli pan podejrzewa złą wolę tutaj raczej niż dobrą.
Tak, myślę, że to była gdzieś tam nagroda za częste zwroty. To był taki prezent na święta za to, za częste zwroty towaru. No, także nie było nadawcy, natomiast była tylko hala magazynowa. Natomiast dodatkowo załączona była taki formularz zwrotu, który był pozbawiony logo firmy, ale był identyczny z tym, który ta firma się...
No bardzo ciekawe, szczerze mówiąc, bo trudno zinterpretować, czy to prezent rzeczywiście, czy jakaś kara od magazyniera.
Prezent, tak.
Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie Marcinie.
Pozdrawiam.
I pan Marian, dzień dobry, Radio Poznań.
Proszę pana, ja mam pytanie do tej pani. Czy sprzedawca, który sprzedaje w sklepie na początku, jak kupuje się obuwie, ma powiedzieć prawo, że nie ma gwarancji na to obuwie?
Znaczy musimy rozróżnić gwarancję od tej niezgodności towaru z umową, bo najczęściej do obuwia karty gwarancyjne nie są udzielane. Także jeżeli pan otrzymuje na przykład odpowiedź o gwarancji, to prawdopodobnie chodzi o niezgodność towaru z umową. Nawet jeżeli pan takiej informacji nie otrzyma przy zakupie obuwia, to i tak trzeba pamiętać, że w ciągu 2 lat ten sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu właśnie niezgodności towaru z umową.
O, to, ale... Jaki okres jest tej gwarancji?
To są 2 lata, ale tak jak mówię, często jakby konsumenci też mylą te pojęcia gwarancja, a niezgodność, dlatego że gwarancja to jest najczęściej gwarancja, która jest udzielana przez producenta, na przykład do takich towarów RTV, AGD. Do obuwia tych kart gwarancyjnych nie mamy, ale rozumiem, że chodzi po prostu panu o odpowiedzialność sprzedawcy, czyli w ciągu 2 lat, dokładnie, jeżeli pan to obuwie zakupi, to w ciągu 2 lat ma pan prawo reklamować to obuwie do sprzedawcy. Najczęściej też... Tak?
To on nie miał mi prawa powiedzieć, że kupują to obuwie, nie mam gwarancji na to obuwie.
Nie.
No jeżeli jest legalny sklep, oczywiście gdzieś. No,
legalny,
oczywiście. To... Nie, absolutnie. Dlatego, że często też sprzedawcy spotykamy się tutaj jako inspekcja z takimi sygnałami, że przekazując paragon na przykład konsumentowi, mówią, że paragon to jest gwarancja na obuwie, nie? W ciągu 2 lat, nie? To jakby to jest też mylne pojęcie, ale tutaj należy rozumieć przez to tą niezgodność towaru z umową. Czyli nawet jeżeli pan otrzyma taką informację, że tej gwarancji nie ma, albo ona nie obowiązuje, to i tak ten sprzedawca wobec pana odpowiada w ciągu 2 lat.
Czyli może pan przynieść te popsute buty.
I reklamować, dokładnie.
Bardzo dziękujemy. 61 865 4 65 4. W przypadku dużych sklepów ja myślę, że one sobie z tym radzą, bo i tak są finansowo do przodu na tych wyprzedażach. Zresztą to widać też po tym, że ludzie bardzo często korzystają z tej odroczonej płatności i kupują na przykład kilka różnych tam produktów, produktów, z czego od razu zakładają, że zostawią sobie 2-3 i później odsyłają resztę, dlatego że mają ten zwrot za darmo, więc możemy powiedzieć, że dzisiaj konsumenci mają dosyć dobrze, tak? Czy jak to jest?
No z pewnością jest ta rola, mają dobrze i trzeba powiedzieć, że na pewno ich prawa wzrastają, ale nic nie stoi, też tak jest taka prawda, że często natrafiamy na problemy i może przy okazji powiem tutaj, jak, w jaki sposób można by było skorzystać z pomocy świadczonej przez Wojewódzką Inspekcję Handlową w Poznaniu, ponieważ no, często jednak klienci napotykają na problemy. Przede wszystkim udzielamy porad konsumenckich. Codziennie w Inspekcji Handlowej przy Alei Maciejkowskiego 3 są porady konsumenckie. W poniedziałek nawet dłużej, bo do godziny 17. I tutaj nasze koleżanki z pewnością każdego klienta obsłużą.
A przychodzą ludzie?
Przychodzą ludzie. Jeden dzień więcej, drugi mniej. Bardzo też sporo ludzi przychodzi w poniedziałek, bo ludzie czynni zawodowo wówczas mogą z tych godzin popołudniowych skorzystać. I wówczas odbywa się jakby rozmowa z klientem i nakierowanie, w którym kierunku pójść, jak, w jaki sposób pomóc. Jeżeli już jakby ta rola po tej porady konsumenckiej nie spełnia swojej roli, jeżeli sprzedawca w jakiś sposób nie jest życzliwy, że tak powiem to w językiem dyplomatycznym, zostaje tak zwana taka instytucja jak pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Wówczas klient składa wniosek o wszczęcie tak zwanego postępowania polubownego i wówczas rozpoczyna się procedura, jakby można to powiedzieć, takiej mediacji między klientem a sprzedawcą. No i wówczas bardzo często ta metoda odgrywa bardzo pozytywną rolę.
Na czym to polega? To wypisuje się jakiś formularz?
Wypisuje się formularz, a właściwie mamy tutaj przewodniczącą sądu polubownego, tak, więc myślę, że spokojnie nam to już bardzo technicznie wyjaśni.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej, dlatego że na stronie mamy wzory właśnie wniosków do wypełnienia, jeśli chodzi o to postępowanie polubowne, o którym tutaj mówimy. Wypełniamy wniosek o wszczęcie tego postępowania, wpisujemy swoje dane drugiej strony sporu, czyli danego przedsiębiorcy, opisujemy swoją sytuację. Taki wniosek do nas przesyłamy w wybrany sposób i wtedy prowadzimy postępowanie z udziałem tego przedsiębiorcy. Tam wskazujemy na przepisy prawne, które mają zastosowanie w sprawie. Proponujemy rozwiązanie, jeżeli na przykład to jest tryb koncyliacji, to może być mediacja, koncyliacja. Staramy się, aby strony po prostu doszły do porozumienia. Drugim postępowaniem jest postępowanie przed stałym sądem polubownym. To też jest postępowanie, które zmierza do zawarcia ugody między takim przedsiębiorcą a konsumentem, przy czym to postępowanie przed sądem polubownym wymaga podpisania zapisu na sąd polubowny. To jest taki dokument, gdzie strony zgadzają się, żeby akurat ten sąd polubowny tą sprawę rozpoznał.
I wtedy to rozstrzygnięcie jest wiążące?
Tak, jeżeli zapadnie wyrok, jak najbardziej on ma moc prawną orzeczeniom, które zapadają w sądzie powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo nadaniu klauzuli wykonalności. Także są drogi, z których tutaj można u nas skorzystać. Ja też jeszcze podpowiem słuchaczom, jeżeli Państwo macie problem przy złożeniu reklamacji, chcecie Państwo złożyć reklamację albo na przykład odstąpienie od umowy, to można skorzystać z wzorów. Są wzory takich reklamacji albo odstąpień. I tutaj bym Państwa odesłała też do strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To jest taka strona prawakonsumenta.uoki.gov.pl, gdzie można sobie takie wzory pobrać, wypełnić i myślę, że to też Państwu ułatwi po prostu dochodzenie roszczeń. Także na stronie UOKiK-u takie wzory są dostępne.
Tych rozpraw w tym stałym sądzie polubownym za dużo nie jest. One się odbywają w ciągu roku. Tych spraw może być powiedzmy kilkanaście. Natomiast to jest jakby już ostateczność. Te pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich jest skuteczniejsze i tam bardzo często dochodzi już do konsensusu.
Do porozumienia, tak. Słuchacze dzwonią, pani Ania i pan Roman zaraz później. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj właśnie chciałam powiedzieć o tym, co państwo mówiliście przed chwilą, bo mój mąż, no już to kilka lat minęło, reklamował buty, znaczy za niezgodność pewnie z towarem. Sklep tego nie uznał, odwołaliśmy się do sklepu, też tego nie uznali, poszliśmy do państwa i były podjęte sprawy mediacyjne. W ogóle nie chcieli, po prostu sklep nie przystąpił, znaczy sprzedawca nie przystąpił do tych mediacji i państwo poradziliście właśnie, żeby iść do sądu. Także wystąpiliśmy do sądu, sprawa odbyła się normalnie, tam my mieliśmy też przedstawioną ekspertyzę biegłego, tam był powołany sądowy, mąż był w tym sądzie, zeznawał, ale Fakt faktem, że po prostu przyznano nam rację i sklep musiał zapłacić właśnie no, koszt tych butów.
Właśnie, bo to, koszt one się rozwaliły. Jeszcze.
Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że te buty nie były jakieś tam bardzo drogie, bo to co prawda ileś lat temu, ale kosztowały tam około 200 zł. Odsetki nam musieli zapłacić, bo one się po prostu rozleciały tam, powydzierały się po 3 miesiącach noszenia i odsetki, ale koszty dla sklepu to było ponad 2000 zł. I akurat trzeba takie coś robić ze względu na innych ludzi, bo to jest nauczka dla sklepu, dlatego wiem o tym, bo ten, u tego samego sprzedawcy koleżanka kupowała córce buty we wrześniu, też one się tam coś rozleciały i po tej naszej akcji już bez problemu po prostu uwzględnili tą reklamację.
To może przetarła pani szlak.
Tak, myślę, że sprzedawcy. Tak, że to właśnie już mieli nauczkę i my się śmialiśmy potem, że nasze zdjęcia będą wisiały.
Klientów nie obsługujemy, tak?
Tak, właśnie. Ale trzeba po prostu domagać się swojego ze względu też na inne osoby, które z tego mogą później skorzystać.
Bardzo dziękuję. Myślę, że wiele osób dzisiaj niestety nie zwraca na to uwagi, bo po roku na przykład buty się rozpadają i zamiast reklamować po prostu wyrzucają do śmieci, bo na przykład nie mają paragonu, zgubiły, nie wiedzą gdzie znaleźć po prostu dowód zakupu. No i wtedy rzeczywiście jest ciężko, no bo bez tego dowodu zakupu właściwie jesteśmy trochę bez szans. Pani Romanie, dzień dobry.
Witam. Ja podobnie jak moja poprzedniczka w taki sam sposób zostałem potraktowany przez znaną sieć na literę D, bo do obuwia chodzi. No i też przy pierwszym zdaniu reklam, przy pierwszym oddaniu butów, po roku czasu były to buty tak zwane na wyjście jakieś tam specjalne, nie nosiłem ich ciągle, tylko po prostu sporadycznie.
Okazyjne.
Tak, okazyjne i po prostu ten materiał w butach, które kosztowały 300 zł, zaczął się tutaj przy zgięciu przy palcach jakby coś się załamywać. No i pani stwierdziła, że są źle użytkowane i reklamacji nie może przyjąć, bo tamto.
Ale jak źle użytkowane? Czy nie pan je nosił na nogach prawdopodobnie,
tak,
podejrzewam?
Tak. Ale pani stwierdziła, że tu jest takie to załamanie, że nietypowe. To co, na palcach się chodzi, czy na piętach, czy na całej stopie? No chyba niech pani sobie weź, jak jej pokazałem, niech pani włoży nogę i chce pani zrobić krok. To gdzie się załamują buty, w którym miejscu? I dokładnie w tych miejscach. W końcu po wielkich tam staraniach, chyba 15 minut rozmowy przyjęła, ale za 3 dni dostaję informację, że są buty do odebrania, a reklamacja została nieuwzględniona. No to trudno. Nieuwzględniona, no to zadzwoniłem do takiego znajomego, który jest szewcem i ma tytuł takiego biegłego właśnie też co pod sądy jest, że jest rzeczoznawcą takim tym. No i jak się później okazało, jak podałem nazwisko tej drugiej reklamacji, jak robiłem drugi raz tą reklamację, bo oczywiście buty mi nie oddali, bo mówią, że muszą jeszcze poczekać, jak chcę reklamować, to dopiero na drugą reklamację, więc tych butów też nawet nie mogłem pokazać temu koledze, ale porobiłem sobie zdjęcia tych butów. No i jak ten kolega tam wypisał tą opinię, zaniosłem, dosłownie nie godzina, tylko 20 minut, nie zdążyłem odjechać od galerii i pani zadzwoniła, że jednak te buty są prawidłowo tego zreklamowane, czyli to błąd jest buta, a nie pana wchodzenia.
Czyli nie odpuszczać, proszę państwa.
Nie, tak.
Zwłaszcza w ewidentnych przypadkach.
Tak, ja też nie wiedziałem, że właśnie jak są małe wady tych butów rozklejenia, to właśnie te buty trafiają do mojego kolegi. A on mi się też nie pochwalił, że do niego te buty trafiają. Sklepy po prostu, jak tam gdzieś się rozkleje czubek, no to wolą ten, zawiezie do szewca, tam podkleją czy coś, no i te buty po prostu wracają po naprawie gwarancyjnej, bo but ma też naprawę gwarancyjną. To nie, no, że tak. Są wymieniane, także ma jeszcze gwarancyjną naprawę. No i te buty i teraz po prostu...
Ale właśnie, jeżeli my zażądamy na przykład wymiany na nowe albo zwrotu pieniędzy, a nie naprawy tego, to sklep musi to...
Wada nie może być, jak mi tam było opisane, tam ten szef, co mi tam ten znajomy mówi, wada nie może być większa niż 10% do naprawy gwarancyjnej.
Aha.
Jeżeli jest wyższa niż 10%, to już jest to reklamacja towaru.
Tylko jak to policzyć? 10% buta się popsuło, no to trochę trudno.
Tą część trzeba to wyliczyć, że na przykład, nie wiem, czy to od wartości buta, na przykład od tej naprawy to się wylicza, tak. To ten szef to robi, czy coś.
Także czyli jeżeli był 300 zł, to 30 zł naprawa, więcej to już się nie robi. Panie Romanie, bardzo panu dziękujemy. Za chwilę pani Joanna, ale jeszcze...
Nie odpuszczać. Tak, tylko
nie odpuszczać.
Tak, uzupełnienia, słowem uzupełnienia, jeżeli właśnie składamy reklamację, to proszę pamiętać, że obowiązuje nas taka sekwencyjność i roszczeń, to znaczy, tłumacząc to, w pierwszej kolejności możemy żądać naprawy albo wymiany tego towaru, a dopiero później zwrotu gotówki. Ja rozumiem, że najczęściej konsumenci chcieliby mieć ten zwrot gotówki, ale przepisy mówią, że da się naprawić albo wymienić, to w pierwszej kolejności sprzedawca naprawia albo wymienia. Dopiero wtedy, jeżeli się nie da, możliwy jest zwrot gotówki, chyba że wada jest tak istotna, że ta naprawa czy wymiana jakby jest nieopłacalna, nie ma sensu i wtedy jakby ten zwrot jest możliwy.
Pani Joanno, króciutkie pytanie poprosimy. Halo, halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo miło. Ja mam takie pytanie do tutaj pani, która przed chwilą włączyłam do radio, więc wiem, że jest pani zorientowana w temacie.
Tak.
Nie chodzi mi o buty, chodzi mi o remont mojego mieszkania po zalaniu tak zwanym sąsiedzkim, czyli niezawinione przeze mnie zalanie. Przyszła firma ubezpieczeniowa, w której mam ubezpieczone mieszkanie, wyceniła na kwotę 4000. Niestety trzeba było sufity kompletnie zdzierać i ten tynk i tak dalej. I kosztowało mi to 12 000 zł, czyli dokładnie 3 razy tyle, tak w zaokrągleniu. I to się stało 12 stycznia czyli poprzedniego roku, czyli prawie już rok. I w tej chwili właśnie mam polecenie od firmy kolejne, że mogę to zgłosić na drogę sądową. I moje pytanie, jakie są koszty postępowania sądowego, bo nie wiem, czy mi to warto. No jestem stratna, bo wszelkie rachunki, które firma wymagała, przedstawiłam, a oni nadal upierają się, że tylko to było warte, chociaż są rachunki przez firmę wystawione, więc to jest jakiś absurd kompletny.
Tutaj mogę pani polecić.
Jakie są koszty postępowania sądowego, jeżeli to rzeczywiście na drogę sądową. Proszę.
Tak, w pierwszej kolejności byśmy tutaj pani polecili kontakt z rzecznikiem finansowym, dlatego jeżeli chodzi o sprawę ubezpieczeniową, bo rozumiem, że pani ma zawartą umowę, tak, z ubezpieczycielem?
Proszę, przyszłam do
chodzi o umowę teraz, ubezpieczeniową, rozumiem, tak? O umowę ubezpieczenia, tak?
Umowę ubezpieczeniową, tak.
I tutaj byśmy pani doradzili kontakt z rzecznikiem finansowym, ponieważ no niestety jako inspekcja handlowa nie możemy w tej sprawie pani pomóc, ponieważ mamy takie wyłączenie i nie zajmujemy się niestety ubezpieczeniami, ale są organy do tego powołane, dlatego jeżeli pani by się skontaktowała z rzecznikiem, rzecznik finansowy, on ma siedzibę w Warszawie, także jakby pani sobie miała możliwość dostępu do internetu, wpisać sobie te dane, tam dane kontaktowe też się na pewno pojawią. Rzecznik finansowy, tak? Może tutaj zaraz pani podamy. Rzecznik finansowy, dlatego że rzecznik prowadzi takie też postępowania właśnie polubowne, przedsądowe i być może udałoby się tą sprawę tutaj rozwiązać jeszcze ugodowo, przedsądowo, dlatego że koszty postępowania tak zależą też właśnie od wartości pewnie przedmiotu sporu, więc jakby to, ta wartość też tak ma dla pani pewnie znaczenie.
Rzecznik finansowy, proszę pani, w internecie jest bardzo prosta strona rf.gov.pl, taki jest adres.
Ja notuję, przepraszam, mogę tak? R jak Renata.
Renata Filip. Gov, czyli Grzegorz Olga Wiktoria. .pl. Także jak pani wpisze w przeglądarkę rzecznik finansowy, też pani od razu wyskoczy.
gov.pl, tak. To jest ten rzecznik finansowy, tak?
Tak,
ma w kompetencji. Na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie jest siedziba, także można
proszę tam, żeby pani się skontaktowała, dlatego że może udać się sprawy rozwiązać polubownie.
Tak, jest adres mailowy, także.
Przedstawić tą całą sprawę, tak?
Tak, dokładnie. Tak.
Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, czas audycji dobiegł końca. Dzisiaj w studiu gościliśmy Dagmarę Kożuszko i Macieja Przybylaka z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję. Ja chciałem na końcu potwierdzają nasze dyskusje fakt, że zgłoszenie się jednak o pomoc do nas ma swoje rezultaty. I namawiałbym państwa, żeby nie odpuszczać, jak mówili słuchacze, i zgłaszać się do nas, i wówczas z pewnością pewne sprawy nabiorą tempa. A z własnego doświadczenia wiemy, że wystosowanie pisma do sklepu czy do producenta, do sklepu najczęściej powoduje zupełnie inną reakcję i zupełnie odbiór reklamacji.
Chociaż coraz rzadziej się to zdarza, przyznam państwu, bo przez internet kupuję i naprawdę generalnie sprzedawcy bardzo podchodzą
do tego. Tak, zmieniło się podejście sprzedawców, ale w wielu takich sprawach, gdzie do początku jego stanowisko było zupełnie inne. Mhm. Pismo jednego, to w Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej powoduje trochę inną postawę.
Dziękujemy państwu bardzo. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Za 5 minut na antenie Radia Poznań serwis informacyjny. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.